Prvé rodino zmarłej Teresy, bracia i siostry. Pogrzeb jest ostatnią liturgią ziemską każdego człowieka. Ostatni raz jest w tej świątyni Teresa. Ostatnia Eucharystia. Co prawda nie przyjmie Komunii Świętej z oczywistych powodów, ale jeśli wewnętrznie jest w jedności z Chrystusem, to właśnie teraz zmierza w stronę tej uczty niebiańskiej, którą Eucharystia stanowi przedsmak, zapowiedź. Zwracam Waszą uwagę na pewną istotną kwestię w liturgii pogrzebu. Jest to dialog ze zmarłym czy zmarłą, zarówno tu w świątyni, jak i potem na cmentarzu. Pierwszy ważny moment dialogu ze zmarłą, kiedy podejdę do trumny, użyję wody święconej i wypowiem słowa: Tereso, wszechmogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na Chrzcie Świętym. Nie rozmawia się z nieobecnym. Byłoby to przynajmniej wątpliwe, gdyby ktoś próbował. A zatem sprawujemy tę liturgię tak, jakby Teresa była faktycznie obecna, tak jak wy jesteście obecni, jak ja jestem obecny. Wspomnienie chrztu, czyli początek dzieła, które Bóg rozpoczął w Teresie, a teraz go dokańcza. Właśnie teraz następuje dopełnienie tego dzieła. Bóg uznał, że w jej życiu potrzeba 86 lat. W innych przypadkach mniej, więcej. Drugi moment, kiedy podejdę z kadzielnicą, wypowiem słowa: Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Znowu zwrócę się tak jak do obecnej osoby. Teresa nic nie odpowie. Ale to jest dialog zamierzony przez Kościół. To jest pewna mądrość tej liturgii, co ma nam uświadomić, że zmarły nie ginie. Że się nie rozpłynął, że nie dokonała się jakaś anihilacja, unicestwienie, rozpad atomów. Sprawujemy tę liturgię tak, jakby Teresa cały czas była wśród nas. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Właśnie dlatego, że Bóg rozpoczął swoje dzieło na Chrzcie Świętym. I teraz będzie prośba: niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały, czyli do siebie. A teraz zobaczmy, jakie słowa zostają wypowiedziane na cmentarzu. Znowu pojawi się motyw wody, pokropienia. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Apokalipsa przedstawia, ostatnia księga Biblii, przedstawia liturgię zbawionych jako podejście do źródła życia i do drzewa życia wiecznego. Powrót do raju. znowu zwróci się celebrans do zmarłej, tak jakby była żywa. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia, czyli niech będzie Twoim wewnętrznym, ukrytym nasyceniem. I kolejny dialog ze zmarłą. Celebrans użyje prochu ziemi i powie: prochem jesteś. I w proch się obrócisz, ale Pan się wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. To będą ostatnie słowa celebransa. Żyj, nie giń. Żyj. Jest to wyznanie wiary w zmartwychwstanie. Tak, jest potwierdzenie tej prawdy, którą sobie uświadamiamy najbardziej w środę popielcową, kiedy przychodzimy, żeby otrzymać znak pokoju, znak popiołu. Frakcję, która powstaje ze spalania. Prochem jesteś. Tak, z prochu powstaliśmy. Piękny obraz tworzenia człowieka. Bardzo antropomorficzny, Księga Rodzaju to pokazuje, że wzięliśmy swój początek z gliny w rękach Boga i Jego tchnienie nosimy w sobie. Więc obracamy się w proch, bo ciało nie ma innej perspektywy. Każde ciało obróci się w proch, nawet tych, którzy się balsamowali i tych, którzy się zamrażali w nadziei, że kiedyś może medycyna znajdzie sposób na pokonanie śmierci. Nie znajdzie. Nie znajdzie. I nie chodzi, że polska medycyna. W ogóle medycyna. I to odejście od grobu zmarłej z tym stwierdzeniem: żyj w pokoju. Ziemski wymiar życia się skończył i teraz zaczyna się drugi etap tego samego życia, tej samej osoby. Jest ciąg dalszy. I chrześcijaństwo wierzy w ciąg dalszy. Dlatego nie można mówić, że to już koniec. Nie. Śmierć jest przystankiem. Śmierć jest zaledwie chwilą, którą musimy sobie uświadomić. A zatem patrząc na poszczególne fragmenty pogrzebu, możemy odkryć, że Kościół w swojej mądrości prowadzi dialog nie tylko z żywymi, ale prowadzi dialog z umarłym. Opowiadał mi kiedyś pewien ksiądz, który pracował na misjach w Kamerunie, że tam nie mają cmentarzy wydzielonych. Tam chowają zmarłych pod progiem swojego domu. I kiedy prowadzą rozmowy rodzinne, to zawsze z tą świadomością, że ci, którzy żyli tutaj wcześniej, towarzyszą im. Że są świadkami ich życia. Mają bardzo silną wiarę w życie pozagrobowe. Zmarła Teresa, tak jak każdy człowiek, miała przecież nie tylko ciało, miała duszę nieśmiertelną. I to ona jest reliktem życia Bożego w nas, przejawem życia Bożego, który nosimy w sobie przez kilkadziesiąt lat na ziemi, aby wrócić do Boga. Tutaj cała antropologia, nauka o człowieku zawarta jest w pogrzebie. Cała sakramentologia jest także, nauka o sakramentach jest zawarta w pogrzebie. Cały sens wiary ukazuje się w takiej chwili jak ta. Bo kto przeprowadzi Teresę teraz? Przez bramę śmierci? Nikt z nas. Ani dzieci, ani mąż, ani celebrans nie przeprowadzimy Teresy przez bramę śmierci. W tej bramie, a właściwie tą bramą, jest Jezus Chrystus. I On będzie jej towarzyszył. A potem będziemy się modlić, żeby aniołowie przystąpili do tej liturgii. Przystąpcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boże. Czyli my odprowadzamy z honorami właściwymi naszej wierze, zmarłą, a zbawieni aniołowie, męczennicy, święci wychodzą, żeby przejąć ten depozyt, który im składamy, Teresę. Przechodzi z jednej wspólnoty do drugiej. Kościół pielgrzymujący oddaje ją Kościołowi zbawionych. Taka głębia jest w pogrzebie ukryta. Tu nie chodzi o jakieś inne formy. Formy mogą być bogatsze, biedniejsze. Tu chodzi o istotę. Dlatego kluczową kwestią zawsze powinna być dla nas nasza relacja z Chrystusem. Bo ta relacja w takiej chwili jak ta jest niezbędna. Teraz Teresa najbardziej potrzebuje Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. To On jest tym, który zwyciężył śmierć. Nikogo tak nie pragnie teraz Teresa i nikogo tak nie potrzebuje, jak właśnie Jezusa Chrystusa. Bo nikt nie może jej dać tego, co może dać tylko Jezus Chrystus. Tylko On. Dlatego celebrujemy Eucharystię. Nie śpiewamy majówki. Celebrujemy Eucharystię. Ofiarę zagładzi grzechy świata. Ofiarę pojednania Boga z ludźmi. Także dziękczynienie za jej życie. Dzisiaj szczególnie rodzina jest zaproszona do tego, aby podziękować za życie Teresy. Za to dobro, które otrzymaliście w tym człowieku. Kiedyś, nie pamiętam, czy w szpitalu, czy w hospicjum, przyglądałem się staruszce, która miała 7 dzieci. Była bardzo zniszczona chorobami. Była taka pomarszczona jak oliwka. Zawsze mam to skojarzenia z oliwką. To jest piękne drzewo. I tak sobie myślałem, aż trudno uwierzyć, że z tej kobiety wyszło 7 dzieci. Że ona dała życie. Teraz nic na to nie wskazuje. Nic, dosłownie nic. Ale prawda była taka, że faktycznie dała życie 7 dzieciom. Ten czas rodzenia był rzeczywisty. Dlatego zachęcam rodzinę, żebyście podziękowali Bogu za każde z tych 86 lat życia. Wiemy, że na koniec życia odłożone są najtrudniejsze tajemnice. Starość, choroby i wszystko, co się wiąże. Emerytura, czasami wdowieństwo i jeszcze śmierć. Po ludzku, kiedy człowiek jest najsłabszy, przychodzi mu się mierzyć z najtrudniejszymi wyzwaniami. Nie kiedy jest młody, silny, kreatywny, kiedy jest najsłabszy. I ostatnie lata, z tego co wiem, nie będę tutaj wchodził jakby w tajemnice rodziny, ale wiem, że chorowała Teresa. I w ten sposób przeżywała być może swoje najtrudniejsze rekolekcje życiowe. Oswajała się z umieraniem. Być może dokonywała głębokich przemyśleń swojego życia. Miała dużo czasu na to, póki rozum jej na to pozwalał. Aż wyczerpały się wszystkie możliwości do tego ostatniego oddechu. I tak jak miała swój pierwszy oddech, tak miała swój ostatni. Miała swoją pierwszą komunię świętą i miała wiatek. Życie Teresy wypełniło się, myślę, pod każdym względem. I Chrystus ją teraz zaprasza, żeby poszła jeszcze dalej. Tak można to powiedzieć. Bo gdzie jest teraz Teresa? W drodze. Jest coraz dalej nas i coraz bliżej Boga. A jak blisko? Nie wiemy. Coraz bliżej. Amen.